Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A my teraz wracamy do dyskusji wyborczej i trochę jeszcze powiemy o sytuacji w Stanach Zjednoczonych. W studio Mikołaj Murkociński. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry państwu.
No to jak reaguje i Francja, ale też świat arabski. Nie wiem, czemu włożyliśmy, czy wiem czemu. Coraz częściej tak trzeba będzie chyba rozpatrywać. Francję, obszar śródziemnomorski. Francja, świat arabski, to już prawie, że jedno i to samo. Żartuję sobie, nie jest jedno.
Nie, Francja bardzo się angażuje w kwestie śródziemnomorskie. Zresztą to jest jedna z inicjatyw, które są lansowane przez Francję, chociażby na forum Unii Europejskiej, w związku z czym jest to jak najbardziej właściwe połączenie. No ale dlaczego świat arabski? Dlatego, że to jest ten obszar, który teraz najbardziej być może interesuje opinię międzynarodową, bardziej nawet, mogę chyba powiedzieć śmiało, niż sprawa wojny na Ukrainie. No i to również przez ten pryzmat świat patrzy na nominację prezydenta Donalda Trumpa, który kształtuje teraz swoją administrację. No i kto został mianowany na te kluczowe stanowiska, jeżeli chodzi...
A to jest ciekawe, bo w Polsce patrzymy raczej z nadzieją, no różnie, ale raczej z nadzieją, no bo Trump bardziej nasz region, kwestia Trójmorza i tak dalej. Niemcy tak na to spojrzały, że aż rząd zmienił, jak mówią złośliwi, i nasz wybory zrobią w lutym. A Francja, pierwsza wypowiedź Emmanuela Macrona była taka, no, że to jest pora, żeby pokazać, że Europa jest samodzielna, taki jakby na tyle go to uderzyło, czy na tyle było to dla niego sygnałem, że trzeba było powiedzieć, że no teraz jak już jest Trump, to my się oddzielamy od Stanów Zjednoczonych, a potem...
No to jest coś, co w sumie Emmanuel Macron lansuje już od bardzo dawna, czyli uniezależnienie się Unii Europejskiej, oczywiście z kluczową rolą dla Francji, być może też dla Niemiec, od Stanów Zjednoczonych, uniezależnienie się z punktu widzenia obronności oraz produkcji zbrojeniowej. No i oczywiście tutaj dojście do władzy Donalda Trumpa jest doskonałą okazją dla prezydenta Francji, aby znów postawić się tutaj jako ta postać, która będzie jastrzębiem obronności, tej koncepcji przynajmniej bezpieczeństwa europejskiego. Więc to nie jest nic nowego w dyskursie Emmanuela Macrona, który, jeżeli chodzi o jego relacje z Donaldem Trumpem, no nie powiedziałbym, żeby one były aż takie złe. Nie wiem, czy państwo pamiętają, za pierwszej kadencji Donalda Trumpa Macron no, się chwalił nawet, że znalazł język, aby rozmawiać z nowym, wówczas jeszcze bardzo kontrowersyjnym prezydentem. Teraz już chyba troszkę się przyzwyczailiśmy. No i były te sceny, kiedy oni się spotykali w Białym Domu i szarpali sobie dłonie, żeby pokazać, który jest bardziej męski, bardziej... tutaj przejmuje inicjatywę. Było to dość zabawne, ale tak zupełnie na serio. Emmanuel Macron nie spalił jednak zupełnie mostów tutaj z Donaldem Trumpem, w przeciwieństwie do wielu polityków, również naszych, którzy mieli różne deklaracje na temat obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, jednym słowem, Francja czeka, Francja patrzy na to, co się będzie działo, szczególnie jeżeli chodzi o politykę gospodarczą Stanów Zjednoczonych. Oczywiście chodzi tutaj o protekcjonizm, o politykę protekcjonistyczną, która ma zostać wprowadzona, przynajmniej według zapowiedzi Donalda Trumpa, ponieważ no, również dotknie to oczywiście produktów luksusowych, które Francja eksportuje do Stanów Zjednoczonych.
Francja też patrzyła trochę inaczej niż Niemcy na kwestie transformacji energetycznej w Europie. Tutaj kwestią był atom, na ile Francuzi uznali, że teraz Donald Trump przychodzi i wywraca pewien konsensus, który ustaliła Europa z demokratyczną administracją w Stanach Zjednoczonych i z Kanadą. Pewien konsensus, że idziemy forsowną drogą transformacji energetycznej w stronę Zielonego Ładu. Teraz Donald Trump wraca i mówi, po prostu wydobywamy węglowodoru i się nie patrzymy, nie oglądamy się na świat, na ile to może wpłynąć na politykę Francji, że Francja uzna, że też nie musi realizować wszystkich wymogów polityki klimatycznej, szczególnie w kontekście chociażby rezygnacji czy wycofywania się z atomu.
Myślę, że być może to na pewno jest dobra wiadomość dla rządu francuskiego, który No, niejako troszkę też się mierzy z tą polityką klimatyczną w kontekście dużych problemów gospodarczych, przez które przechodzi teraz Francja. Przypomnijmy, że jest to kraj, który również został objęty procedurą nadmiernego deficytu przez Unię Europejską i również oczekiwania społeczne oraz wyniki kolejnych wyborów i dochodzenie do coraz lepszych wyników przez ugrupowanie Marine Le Pen, przez Zjednoczenie Narodowe, pokazuje, że jednak polityka klimatyczna to nie jest coś, co Francuzom się podoba. I to widać również w tym, że ta polityka klimatyczna, Zielony Ład, transformacja, to są tematy, które schodzą na drugi plan. Tym bardziej, że przecież teraz rząd Michela Barniera, który zresztą jest rządem bardzo niepewnym i niestabilnym, ponieważ w pełni on jest uzależniony od poparcia właśnie Marine Le Pen. Ten rząd wprowadza teraz duże cięcia budżetowe i między innymi planuje bardzo drastyczne podwyżki prądu, coś, co się Francuzom do tej pory raczej nie mieściło w głowie, ponieważ Francja miała jedną z najtańszych energii właśnie dzięki atomowi.
No właśnie, tam przecież generacja jest w większości z bloków jądrowych, czyli zeroemisyjnych, czyli nie ma narzutu podatku od CO2. Taki, coś, tak coś, co dusi polską energetykę i polską gospodarkę.
To było genialne posunięcie zresztą jeszcze polityki golistowskiej, kiedy Francja zdecydowała się na atom w latach 60. No i to jest coś, z czego Francja nie będzie specjalnie chciała zrezygnować. No, zresztą jak pójdziemy do domu francuskiego, tam wszystko jest na prąd. Ogrzewanie, kuchenka, bo po prostu energia do tej pory była bardzo tania. No i to jest też temat, który jest wielką tutaj kością niezgody między Francją a Niemcami. Już chyba nie możemy mówić o duecie francusko-niemieckim, ponieważ wiele, wiele lat mówiliśmy o tym, że to jest ta siła, ten duet, ta para, która napędza Unię Europejską. To chyba już jest przeszłość.
A właśnie, jak to wygląda w kontekście też wyboru Donalda Trumpa, że nagle Berlin i Paryż się rozchodzą, kończy się ten wspólny motor, który trwał przez całą kadencję Angeli Merkel, no trwał nawet wcześniej.
No, to jest motor, który już od dobrych kilkunastu miesięcy się psuje. Były przecież wspólne posiedzenia rządów, które były odwoływane, dlatego że w kluczowych sprawach państwa nie mogły się dogadać. Wybór Donalda Trumpa i jego transakcyjny sposób prowadzenia polityki, przede wszystkim polityki na zasadzie jakichś ustaleń bilateralnych, może pogłębić te różnice między Niemcami a Francją, ale można też przyjąć założenie, że może być zupełnie inaczej, że tutaj Francja przekona Niemców do tego, że trzeba bardziej postawić na bezpieczeństwo europejskie, na uniezależnienie się od Stanów Zjednoczonych. Być może to będzie coś, będzie to nowy cement dla tej skomplikowanej relacji niemiecko-francuskiej.
To jeszcze na koniec opisywanie, jak Francja, jak francuska polityka i establishment francuski reaguje na wybór Donalda Trumpa. Kwestia Ukrainy. No swego czasu Emmanuel Macron dużo inwestował w to, żeby być wysłannikiem Europy, żeby dyskutować z Putinem. Zaryzykował nawet to, że stał się przez chwilę pośmiewiskiem. No na pewno był obiektem żartów. Jego ciągłe telefony i te dziwne zdjęcia, które wrzucał do mediów społecznościowych, jak zatroskany, czarno-białe zdjęcia, jak siedzi i myśli nad tym telefonem, zadzwonić, nie zadzwonić, co powiedzieć Władimirowi Putinowi. Teraz jak Paryż patrzy na te nowe deklaracje szybkiego rozwiązania konfliktu na Ukrainie przez Stany Zjednoczone?
Myślę, że to jest coś, co w sumie Francuzom odpowiada, ponieważ nie ukrywajmy, dla Francji konflikt na Ukrainie, wojna na Ukrainie, to jest coś bardzo odległego. Być może znacznie bardziej odległego niż konflikt na Bliskim Wschodzie. I to jest coś, co to właśnie konflikt na Bliskim Wschodzie to jest ten element polityki francuskiej, który jest najbardziej interesujący dla establishmentu francuskiego w kontekście wyborów w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, to tutaj myślę, że Francuzi nie będą specjalnie jakoś się przeciwstawiać próbom Donalda Trumpa i jego administracji, aby dojść do jakiegoś zgniłego kompromisu, do jakiegoś zgniłego pokoju. Ale być może Francuzi wykorzystają też te plany prezydenta elekta, aby wykorzystać Ukrainę i wojnę na Ukrainie, aby wzmacniać to stanowisko prezentowane przez Emmanuela Macrona, jeżeli chodzi o budowanie europejskiej obronności.
No to mamy już relację Francji opisaną. Kiedy jest spodziewana jakaś wizyta? Wiemy, że nasz prezydent Andrzej Duda będzie leciał jeszcze przed zaprzysiężeniem do Stanów Zjednoczonych i że pewnie tego spotkania dojdzie jeszcze przed oficjalną inauguracją prezydentury Donalda Trumpa. Emmanuel Macron też takie plany ma, czy nie?
O takiej wizycie na razie chyba nic nie wiadomo, natomiast wątpię, aby Emmanuel Macron miał się zdecydować na wizytę jeszcze przed zaprzysiężeniem. On się raczej nie śpieszy, jeżeli chodzi tutaj o spotkania. Zresztą on dość późno się udał na Ukrainę, aby tam pokazać swoje poparcie. Natomiast no, pamiętajmy, że rząd Michela Barniera, który go popiera, no, również jest uzależniony od lewicy, przynajmniej tej umiarkowanej. Myślę, że lewicy umiarkowanej nie spodobałby się jakiś nadmierny pośpiech w tej kwestii.
No dobrze, to przejdźmy do świata arabskiego. Tutaj pewnie inna wojna, inny konflikt zaprzęga myśli, jak Afryka Północna, jak Bliski Wschód patrzy na nową administrację, która no, przynajmniej deklaratywnie jest znacznie bardziej proizraelska niż poprzednia.
No to jest ciekawa sprawa, ponieważ wydawać by się mogło, że kraje arabskie i nie tylko arabskie, świat islamski będzie tutaj jednoznacznie źle przyjmował nominację Donalda Trumpa i jego zwycięstwo. Natomiast to jest trochę bardziej skomplikowane, ponieważ te reakcje są bardzo różne. Ogólnie rzecz biorąc, polityka Joe Bidena i demokratów na Bliskim Wschodzie była wielkim rozczarowaniem dla krajów arabskich, które jednak liczyły na to, że demokraci będą troszkę bardziej zdecydowani wobec działań Izraela, no chociażby w Strefie Gazy. Natomiast Donald Trump tutaj jednak pomimo tych nominacji, które są bardzo proizraelskie, nie ma co się oszukiwać, no chociażby nowym ambasadorem w Stanach Zjednoczonych w Izraelu ma zostać Mike Huckabee, który stwierdził w 2008 roku, że coś takiego jak Palestyńczycy to nie istnieje. No to jednak pomimo tego Donald Trump zapowiada, że chce zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie, że być może chce dojść do jakiegoś porozumienia z Iranem. I no jednak pamiętajmy, że Donald Trump miał bardzo dobre relacje chociażby z Arabią Saudyjską, z Mohammedem bin Salmanem, który jest księciem i de facto władcą Arabii Saudyjskiej. W związku z czym no, myślę, że w krajach arabskich to jest głównie wyczekiwanie. Natomiast to nie jest też tak, że kraje arabskie nie wysyłają jakichś sygnałów Donaldowi Trumpowi. Myślę, że to jest coś, co wybrzmiało 11 listopada. Wtedy się w Riyadzie odbył wspólny szczyt krajów Ligi Arabskiej, państw arabskich i Organizacji Państw Islamskich w Riyadzie. I dlaczego był to ważny szczyt? Ponieważ odbywał się on równo rok po podobnym spotkaniu na temat Gazy. Rok po tym, jak kraje arabskie właśnie pokazały duże rozbieżności, jeżeli chodzi o sprawę konfliktu w Strefie Gazy. Natomiast tym razem, kilka dni temu, udało się dojść do jakichś wspólnych konkluzji i tutaj Mohammed bin Salman, czyli władca Arabii Saudyjskiej, jednoznacznie potępił Izrael w związku z tym, co on nazwał ludobójstwem, które się dokonuje w Strefie Gazy i w taki sposób poniekąd pokazał i przekazał Donaldowi Trumpowi wiadomość, że Bliski Wschód to już nie jest ten sam Bliski Wschód, który istniał, kiedy Donald Trump odchodził z Białego Domu, że jest to jednak region, który no, oczekuje na jakieś rozwiązania, oczekuje na jakąś formę porozumienia.
Po tym, jak wygląda sytuacja w Strefie Gazy, ale też w Libanie, po tym, jak no, skuteczny okazał się, co by o nim nie mówić, wywiad izraelski. tak rozumiem, świat arabski już bardziej czeka na wytchnienie niż na kontynuację walki Hezbollahu czy Hamasu z Izraelem.
Tak, na wytchnienie, również na... Nie wiem, czy można to nazwać wytchnieniem, ale pewne sprawy są, mówimy o zmianach, o tym, że Bliski Wschód nie przypomina już tego Bliskiego Wschodu sprzed kilku lat. Myślę tutaj przede wszystkim o zbliżeniu między Arabią Saudyjską a Iranem, do którego doszło pod auspicjami Chin całkiem niedawno. Tutaj już dochodzi do wizyt bilateralnych i zresztą w czasie tego szczytu, o którym mówiłem przed chwilą, no, doszło do wspólnej, de facto, do ustalenia wspólnego stanowiska wobec tego, co się dzieje w Strefie Gazy. I to jest chyba to, co jest najciekawsze, więc no i też oczekiwania wobec tego, aby jednak zaproponować rozwiązanie wojny w konfliktu izraelsko-palestyńskiego, bo jednak pamiętajmy, że administracja Joe Bidena nie zaproponowała żadnego planu rozwiązania tego konfliktu, że ostatnią osobą, która w Stanach Zjednoczonych zaproponowała jakieś rozwiązanie, jakkolwiek było to, zostało ono zupełnie odrzucone przez kraje arabskie, to był właśnie Donald Trump. I należy się spodziewać, i to właśnie w tym kontekście świat arabski oczekuje, że Donald Trump ponownie coś zaproponuje, pomimo tych nominacji, które są niezwykle proizraelskie.
Zaproponuje, a co może zaproponować? Znaczy, na ile może powiedzieć Izraelowi, żeby się wstrzymał? To było istotne w kampanii i to jest częste zdanie wypowiadane przez tą administrację, przez zwolenników Trumpa, że Izrael ma prawa do obrony i że Izrael powinien wykończyć ich Hamas i Hezbollah.
Pamiętaj,
to są twarde słowa.
Tak, tylko pamiętajmy, że Donald Trump jest biznesmenem, a pomoc amerykańska w tym roku wyniosła bodajże 17 czy 18 miliardów dolarów. To nie są grosze i należy się spodziewać, że jednak Donald Trump, który jest właśnie biznesmenem, coś będzie żądał w zamian. Ponadto pamiętajmy, że relacje między Donaldem Trumpem a Benjaminem Netanyahu wcale nie były takie różowe przez cały czas. I tutaj również na pewno nie można się spodziewać, że będą jakieś tutaj skrupuły ze strony przyszłego prezydenta, aby tutaj Netanyahu jakoś nadmiernie pomagać. W związku z czym wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, tym bardziej, że jednym z takich głównych dokonań, jeżeli chodzi o politykę bliskowschodnią Donalda Trumpa i jego poprzedniej administracji, no to były jednak te porozumienia Abrahama, czyli zawarcie czy nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem przez szereg państw arabskich, Maroko, czy też Katar, Emiraty Arabskie, Sudan, który jeszcze wtedy, powiedzmy, istniał w cudzysłowie. No a tutaj, no i jednym wielkim państwem, które również tutaj miałoby być takim ukoronowaniem tej polityki Donalda Trumpa, no to byłaby Arabia Saudyjska, która również miałaby nawiązać jakieś stosunki z Izraelem. Tutaj Mohammed bin Salman, o którym wcześniej wspomniałem, jednak jest kategoryczny, nie będzie takich stosunków dyplomatycznych, póki nie będzie rozwiązania kwestii palestyńskiej. I to jest być może to, co również Donald Trump będzie brał pod uwagę.
A takie kraje, które jednak były w jakimś sojuszu ze Stanami, jak Egipt na przykład. Jak tam się w ogóle opisuje, ale też jak się opisuje te wybory, czy świat arabski jest zainteresowany, żył tymi wyborami, tak jak myśmy żyli, no myśmy w Polsce, dość dokładnie polskie media. No, skoro media, to teraz media idą za tym, co się klika, więc skoro o tym mówiły, to i budziło to zainteresowanie Polaków w Egipcie, w Sudanie, na Bliskim Wschodzie. Obserwowano z wypiekami na twarzy te wybory, czy nie?
Nie, z ogromnymi wypiekami, ponieważ no, przede wszystkim w kontekście tych konfliktów, które są wycieńczające. My chyba sobie nie zdajemy sprawy, co się dzieje w Strefie Gazy, do jakiego...
Czy w Libanie,
ale przede wszystkim w Strefie Gazy. No jednak weźmy, przyjmijmy te liczby, o których mówimy, czyli ponad 40 tysięcy ofiar w ciągu jednego roku, no to jest mniej więcej 2% populacji Strefy Gazy, jeżeli się nie mylę. 74% zabudowy Gazy jest w ruinach. W związku, no i oczywiście kwestia tego, co zrobić z tymi Palestyńczykami, którzy znajdują się w Strefie Gazy. No i mówiłeś o Egipcie. No to tutaj na przykład Egipt jest bardzo zainteresowany, ponieważ już się pojawiają pewnego rodzaju presje w różnych deklaracjach polityków izraelskich, oczywiście tych bardziej z prawej strony, aby być może tych Palestyńczyków jakoś do tego Egiptu wyrzucić. No i to nie są też jakieś egzotyczne opinie, ponieważ to była między innymi opinia wyrażona przez przyszłego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Izraelu, przez Mike'a Huckabee'ego, o którym tutaj już wspominaliśmy, który miał stwierdzić kilka lat temu, że potencjalne państwo palestyńskie mogłoby powstać w jednym z krajów sąsiadujących z Izraelem, chociażby w takim Egipcie. W związku z czym, tak, jak najbardziej ulica arabska żyła tymi wyborami i w zasadzie żyje nadal, no bo wszyscy wyczekują tego, jakie będą te pierwsze decyzje prezydenta Stanów Zjednoczonych, przyszłego prezydenta, w kwestiach bliskowschodnich.
W Stanach, ale szerzej w Europie Zachodniej, czy w świecie zachodnim, Donald Trump to produkt trochę marketingowy, trochę gwiazda pop polityki, na czym wygrywa, na czym zdobywa sobie popularność. W świecie arabskim jest tak postrzegany, jak taki świat arabski patrzy na tego typu wybory.
No, dla świata arabskiego to jest świat zachodni, więc to zupełnie inny świat, zupełnie inna kultura polityczna, ale myślę, że jednak w świecie arabskim docenia się takich zdecydowanych, w cudzysłowie, graczy. Dlatego być może chociażby Władimir Putin jest bardzo cenionym politykiem w wielu krajach, no między innymi w Egipcie. I być może to również jest coś, co gra na korzyść Donalda Trumpa, bo jednak Joe Biden uchodził za bardzo słabego prezydenta. Natomiast Donald Trump przy całej swojej proizraelskości, przy jego też kontaktach i związkach z różnymi lobby ewangelickimi czy też żydowskimi, to jednak Donald Trump uchodzi za mocnego lidera, z którym można rozmawiać, z którym można się porozumieć właśnie na tej podstawie bilateralnej, ponieważ pamiętajmy, że Donald Trump, coś, czego on nie rozumie i co go chyba nudzi, to jest i w ogóle idea multilateralizmu, i to jest również coś, co w świecie arabskim nie do końca się sprawdza.
Świat arabski ma także inne kierunki. Jest Rosja. Na ile jest teraz tak, że Donald Trump będzie na tyle rzutkim przywódcą, że będzie mógł przywrócić, no zwłaszcza po kwestii Afganistanu, lekko nadszarpnięty autorytet Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie i szerzej w świecie arabskim.
Nie wiadomo, czy to jest w ogóle wykonalne w tym momencie, tym bardziej, że Donald Trump no jednak ma alergię na wszelkie pomysły, aby wysyłać chłopców, bojsów za granicę, za ocean, aby szczegli interesów innych krajów. Nie, myślę, że Donald Trump może odbudować autorytet Stanów Zjednoczonych, proponując jakieś rozwiązanie kwestii palestyńskiej, ale również próbując zaproponować jakiś deal z Iranem. Oczywiście można powiedzieć, że to właśnie Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia, z wcześniejszego porozumienia nuklearnego z Iranem, tak zwanego JCPOA. Ale to był Trump z pierwszej kadencji. Wydaje się, przynajmniej tak wynikałoby z jego deklaracji, że tym razem jest on bardziej zainteresowany jakimś dużym dealem, dużym układem, kompleksowym porozumieniem z ajatollahami. No zobaczymy, czy będzie mógł coś takiego zaproponować.
O świecie arabskim i o Francji, i o reakcjach i francuskich, i świata arabskiego na wybór Donalda Trumpa mówił i opowiadał Mikołaj Murkociński. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.